Mówi Paryż Radio France International z paryskiego domu radio nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Grażyna Chmurska i panna technik Julie. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji wieczornej. Po dzienniku przygotowanym wraz z Piotrem Błońskim przegląd prasy pióra Anny Bernhardt i Anny Rzeczyckiej, następnie Euranet w opracowaniu Piotra Błońskiego. W części magazynowej naszej audycji paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rygera, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej i lekcja francuskiego. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Gigantyczne obowiązowisko imigrantów pod Calais przestało istnieć. Obama obiecuje zdecydowane kroki w sferze ocieplenia klimatycznego. W Paryżu drugi dzień procesu tzw. afery Clearstream. Co obiecał, to zrobił. Minister imigracji Eric Besson wyraził we wtorek zadowolenie z akcji policji przeprowadzonej na północy Francji, lecz ostro krytykowanej przez stowarzyszenia humanitarne i lewice. 500 policjantów, niekiedy przy użyciu siły, zlikwidowało we wtorek nad ranem tak zwaną dżunglę, czyli dzikie obozowisko emigrantów pod Calais. Jego mieszkańcy zostali przepędzeni, 276 osób tymczasowo zatrzymano, mimo interwencji działaczy organizacji antyglobalistów No Border. Osoby zatrzymane, które nie zgodzą się na środki zaradcze zaproponowane im przez policję, zostaną przewiezione do ośrodków zamkniętych. Nieletni znajdą się w ośrodkach specjalistycznych, powiedział minister Besson. Organizacje humanitarne uznają operację policji za oznakę słabości rządu, który odkłada problem, miast się nim zająć. Pierwsza sekretarz partii socjalistów uznała akcję ewakuacji dżungli za nieludzką. To mydlenie oczu, powiedziała Martine. Oni, imigranci, pójdą gdzie indziej, próbując stworzyć dom w celu przetrwania. Pierwsza sekretarz socjalistów z wizytą w Angoulême stwierdziła, że imigranci i tak zostaną, gdyż tam, skąd przybyli, panuje piekło. Oni chcą żyć, powiedziała pani Aubry, która kolejny raz skrytykowała zamknięcie ośrodka Czerwonego Krzyża w Songat. W roku 2002 dokonał tego niejaki Nicolas Sarkozy, ówczesny minister spraw wewnętrznych, a obecny prezydent. W istocie obecna dżungla pod Calais utworzyła się samoistnie po likwidacji tamtego ośrodka. Przebywali w niej głównie młodzi Afgańczycy uciekający przed wojną w Afganistanie, liczący na nielegalne przedostanie się do Wielkiej Brytanii. W oczekiwaniu na możliwy transfer mieszkali pod namiotami z papieru, dykty i plastiku w slumsach na terenie przemysłowym na północno-zachodnich przedmieściach Calais. Wielu opuściło obozowisko już tydzień temu na wieść o planowanej akcji policji. Sprawdziwszy na miejscu dokładność operacji, minister Besson zapowiedział kolejne tego typu akcje likwidacji dzikich obozowisk imigranckich na terenie Francji. Zadowolenie ze stanowczości francuskiego Ministerstwa Imigracji wyraził Londyn. Tu Paryż, RFI. Stany Zjednoczone będą zdecydowanie działać w walce z ociepleniem klimatycznym na naszym globie, zapowiedział we wtorek z trybuny Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Barack Obama. Amerykański prezydent przyznał jednakże, że najtrudniejsze pozostaje do zrobienia przed grudniową konferencją klimatyczną w Kopenhadze. Niebezpieczeństwo zmian klimatycznych jest duże, niecierpiące zwłoki i stale ulega natężeniu, mówił Obama, którego kraj jest jednym z największych brudasów zaśmiecających naszą planetę. Występując przed kilkunastoma przywódcami światowymi zebranymi w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, amerykański prezydent powiedział, że USA są świadome zagrożenia klimatycznego i mają zdecydowaną wolę działania. Obama przypomniał odpowiedzialność krajów bogatych w tej mierze, jak również swoje zobowiązanie w sprawie redukcji przez Amerykę emisji gazów o efekcie cieplarnianym do ich poziomu z roku 90 w ciągu najbliższych 11 lat. Zapowiedział zarazem, że na spotkaniu G20 w Pittsburgu zaproponuje zmniejszenie subwencji państwowych do paliw produkowanych z nieodnawialnych źródeł energii. Jednakże kraje o szybkim tempie rozwoju gospodarczego, które spowodują zwiększenie całości światowej emisji gazów w najbliższych latach, powinny również nasilić swoje działanie, powiedział Obama w ONZ. Tu paryżerów Dmitrij Miedwiediew opowiedział się za nowym paktem bezpieczeństwa w Europie, który zastąpiłby NATO. Projekty Rosji budzą opory ze strony Zachodu. W drugim dniu wizyty w Szwajcarii prezydent Rosji podkreślił historyczną rolę swego kraju w położeniu zrębów pod szwajcarską neutralność. Składając wieniec pod pomnikiem Suworowa w pobliżu Diabelskiego Mostu w miejscu decydującej bitwy między wojskami rosyjskimi a francuskimi, prezydent przypomniał ofensywę feldmarszałka stojącego na czele antyfrancuskiej koalicji w roku 1799. 15 lat później Rosja kładła zręby pod szwajcarską neutralność i stała się jej gwarantem, mówił Miedwiediew, przywołując postanowienia Kongresu Wiedeńskiego. Rosyjski prezydent poleciał następnie do Nowego Jorku na spotkanie w ONZ w sprawie klimatu, skąd uda się na czwartkowe i piątkowe zebranie szefów państw G20 do Pittsburga. Tu Paryż, RFI.
Dziś drugi dzień procesu w aferze Clearstream dotyczącym oskarżenia byłego premiera Dominika de Villepin o machinację i próbę kompromitacji Nicolas Sarkoziego, wówczas kandydata na fotel prezydencki, za pomocą sfałszowanych dokumentów. Przesłuchania kolejnych świadków nie przyniosły spektakularnych odkryć, natomiast adwokaci i doradcy stron nie szczędzili wzajemnych kpin i obelg. Także i w prasie francuskiej wczorajsza wojownicza deklaracja Villepina przed procesem budzi ironiczne komentarze, tym bardziej, że za tło dla jego retorycznych popisów służyła jego własna rodzina, małżonka ubrana w żakiet ozdobiony gołąbkiem pokoju i troje potomstwa. Istny obraz prześladowanej niewinności, która apeluje do ludu o obronę przed niesprawiedliwością, pisze jeden z publicystów, podkreślając teatralny charakter wystąpień na tym procesie. Villepin broni się atakując. Oskarża prezydenta o zacietrzewienie i nadużycie władzy. Wszelako trzeba wiedzieć, że prócz Sarkoziego powództwo wniosło 40 innych osób dotkniętych tą machinacją. Proces budzi zrozumiałe zainteresowanie. W opinii większości stawką jest dalsze istnienie de Villepina jako polityka.
Nadaliśmy dziennik Radio France International. Czas na przegląd prasy. Anna Bernhardt i Anna Rzeczycka.
Villepin wypowiada wojnę Sarkoziemu. Villepin rzuca wyzwanie prezydentowi. Villepin rozpoczyna bitwę. Wszystkie francuskie dzienniki poświęcają wiele uwagi rozpoczętemu procesowi Clearstream, który obszernie już omawialiśmy. Będziemy do tej afery na szczytach władzy zapewne jeszcze wracać, więc dzisiejszy przegląd poświęcimy walce, która zapowiada się w Nowym Jorku podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u i szczytu G20. Libération, które na pierwszych stronach omawia rasistowskie ataki w Ameryce przeciwko prezydentowi Obamie, nieco dalej opisuje przygotowania do szczytu w Kopenhadze i ważne w tym kontekście spotkanie w Nowym Jorku. Christian Lausson zaczyna od dobrej i złej wiadomości w sprawie klimatu. Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała dane, z których wynika, że ostatnio spadek emisji gazów cieplarnianych był największy od 40 lat. Nic dziwnego, bo niespotykana od czasów II wojny światowej recesja przyhamowała gospodarkę. To wyjątek potwierdzający niestety regułę, a według prognoz agencji do 2050 roku emisja może wzrosnąć nawet o 130%, chyba że zmieni się zupełnie polityka. Taka perspektywa nie wydaje się jednak realna. Specjalny dzień poświęcony klimatowi na forum ONZ-u, gdzie zbierają się szefowie z ponad 120 państw, ma przygotować szczyt w Kopenhadze. Nie mamy czasu, przestrzega sekretarz generalny Ban Ki-moon, ale negocjatorzy i obserwatorzy patrzą z pesymizmem, nie spodziewając się konkretnych rezultatów po nowojorskich mowach i deklaracjach. Wydawało się, że wraz z przyjściem Obamy nastąpi nowa era dla środowiska. Wobec jednego opieszałości administracji amerykańskiej Europa się niecierpliwi. José Barroso mówił o niebezpieczeństwie impasu negocjacji, a prezydencja szwedzka wprost zarzuciła Ameryce brak ambicji i chęci dawania przykładu. Pomiędzy reformą systemu zdrowia i spotkaniem G20 Obama nie spieszy się z przeforsowaniem w kongresie obniżenia o 7% emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska założyła już wcześniej 20%. Liberałowie europejscy nie popierają francuskiej idei podatku ekologicznego, a państwa rozwijające się czekają na konkretne oferty, zanim zaczną ograniczać wydalenie gazów. By nieco jeszcze bardziej podwyższyć temperaturę w Nowym Jorku, pojawiło się wczoraj specjalne fałszywe wydanie New York Post z wielkim napisem na pierwszej stronie: jesteśmy skończeni. To kolejna akcja, by uczulić społeczeństwo na sprawy klimatu i obudzić przywódców świata. Spoczywa na nich historyczna odpowiedzialność, ale jak dotąd niewiele zrobili, czytamy w Libération. Nasz dom się pali, Kopenhaga musi zakończyć się sukcesem, przytacza słowa generalnego sekretarza ONZ-u z kolei dziennik Le Figaro. Ban Ki-moon wobec poważnego ryzyka fiaska w Kopenhadze wystosuje gorący apel do przywódców światowych, a szczególnie do obecnego na sali w tym dniu poświęconym klimatowi prezydenta Obamy. Rozdźwięk między Europą i Ameryką to podstawowa trudność do pokonania w Danii. Amerykanie nie godzą się na z góry narzucone ograniczenia, a jeżeli to już, to pod warunkiem, że obejmą one również kraje rozwijające się. Z ONZ-owskiej trybuny klimatu bronić będzie kilkunastu przywódców, m.in. prezydent Francji, który próbuje wprowadzić u granic Europy podatek od emisji gazów cieplarnianych. Dotknąłby on boleśnie kraje rozwijające się, ale także i USA. W kuluarach ONZ-u krążą więc różne kompromisowe propozycje. Jedna sugeruje, by zamiast wspólnego ogólnego porozumienia podpisywać bardziej szczegółowe traktaty i zachęcać Amerykę do złożenia podpisu pod nimi. Stawiając poprzeczkę za wysoko, Europejczycy mogą być oskarżeni o odpowiedzialność za ewentualne fiasko w Kopenhadze, uważa Alain Borlu w Le Figaro. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ-u pojawiły się też inne drażliwe problemy, a raczej niewygodni goście. Długo niewidziany gość na tym forum, który wrócił do łask na arenie międzynarodowej, pułkownik Kaddafi, chciał rozbić swój namiot w Central Park. Władze miasta nie wydały jednak zgody wobec protestów mieszkańców. Przywódca libijski będzie się musiał chyba zadowolić rezydencją misji swego kraju przy ONZ-cie. Pułkownik będzie zapewne gwiazdą, w każdym razie występuje wśród gwiazd zaraz po Obamie i przed Sarkozym. Trudno będzie amerykańskiemu prezydentowi uniknąć spotkania z Kaddafi. Jeszcze gorszy problem mają dyplomaci z prezydentem Iranu, który z założenia nie powinien spotkać się nigdzie, nawet przypadkiem w korytarzu, z prezydentem Obamą. Przybycie Ahmadinejada do Nowego Jorku wywołało wiele protestów. W ostatniej chwili odwołano przyjęcie na cześć irańskiego prezydenta, które miało się odbyć w jednym z hoteli. Jego akcjonariusze nie zgodzili się, by człowiek, który neguje Holokaust, znalazł się w tym budynku. Jedno jest pewne, gwiazdy i dyktatorzy ze świata polityki będą w tej samej sytuacji. Niezdrowa atmosfera i minimum wygód, czytamy w Le Figaro. Budynek ONZ-u w remoncie od 2 lat nie był praktycznie modernizowany od ponad pół wieku, a funkcjonujący nadal system wentylacyjny był przewidziany na 20 lat. A w dodatku na posiedzenie w tym roku zapowiedziała się rekordowa liczba uczestników, a co za tym idzie, masa dziennikarzy. To będzie prawdziwy dom wariatów, obawia się jeden z dyplomatów.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dżungla, czyli obozowisko nielegalnych imigrantów nieopodal Calais, zostało dziś rano ewakuowane pod okiem kamer filmowych i telewizyjnych. Jak pisze popołudniowy Le Monde, francuski minister emigracji Eric Besson, wydając polecenie likwidacji slumsu, w którym przebywało 278 migrantów, w tym 132 nieletnich, chciał dać mocny i wyraźny sygnał. Miał to być sygnał przede wszystkim dla przemytników, którzy bardzo drogo sprzedają imigrantom możliwość nielegalnego przeprawienia się do Wielkiej Brytanii i którzy, jak podkreśla Besson, podporządkowali sobie całe konspiracyjne miasteczko w okolicach portu, wprowadzając tam rządy przemocy i grabieży. Decyzja ministra była także adresowana do jego kolegów z partii rządzącej większości UMP, którym chciał zademonstrować swą determinację. Komentując poranną operację policji, Besson podkreślił, że w przygotowaniu są następne podobne akcje, których celem ma być likwidacja siatek przemytniczych. Walka z nimi musi jednak, jego zdaniem, oprzeć się na skuteczniejszej kontroli zewnętrznych granic Europy. Kryzys migracyjny, z którym Francja jest skonfrontowana na wybrzeżach kanału La Manche i Morza Północnego, mówił minister na Europejskiej Radzie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zaczyna się w portach Patras w Grecji i Brindisi we Włoszech. Jego dalszy ciąg rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii. Inaczej mówiąc, wszędzie w Europie. Wesson chciałby, aby państwa europejskie wypracowały wspólną doktrynę dotyczącą działań na Morzu Śródziemnym, przechwytywania emigrantów i odprowadzania ich do rodzinnych krajów, na przykład na pokładach wspólnie wyczarterowanych samolotów. Problem polega jednak na tym, komentuje Le Monde, że Wielka Brytania nie należy do Schengen. I tak długo, jak długo Brytyjczycy nie włączą się do tej strefy, ryzyko istnienia ogniska imigranckiego w Calais będzie nadal istniało. Bo nielegalni emigranci wiedzą, że w obecnej sytuacji, po przekroczeniu granicy, w Wielkiej Brytanii otrzymują prawo pracy i pobytu. Le Monde zauważa także, że wbrew zapewnieniom ministra Bessona, który twierdzi, że działa przeciwko siatkom przemycającym ludzi, zniszczenie dżungli pod portem Calais będzie miało efekt kontrproduktywny. Ponieważ kandydaci na emigrantów zmuszeni do ukrywania się będą jeszcze bardziej niż teraz wydani na łaskę i niełaskę mafii. Od czasu, kiedy w 2002 roku Nicolas Sarkozy, który pełnił wówczas funkcję ministra spraw wewnętrznych, wydał rozkaz zamknięcia ośrodka w Saint-Gat w departamencie Pas-de-Calais na wybrzeżu kanału La Manche, wykwitło co najmniej 15 dzikich obozowisk. Działacze Stowarzyszeń Obrony Migrantów sądzą, że skutkiem dzisiejszej operacji będzie chwilowe zniknięcie z pejzażu imigranckich mas. Z czasem jednak pojawią się one na nowo. Le Monde podkreśla także, że imigranci przebywający w obozowisku o nazwie Dżungla uprzedzeni zostali o planowanej akcji. W jej przeddzień z 700 emigrantów, głównie Afgańczyków, pozostało zaledwie 200-250 bardziej zakłopotanych niż naprawdę zaniepokojonych. Bardzo wielu uciekło w porę w stronę Belgii i Holandii, a nawet Szwecji i Norwegii. Inni rozpierzchli się gdzieś po okolicach. Dosyć znaczącej liczbie udało się nawet przedostać na drugą stronę kanału La Manche. Prefekt departamentu Pas-de-Calais zapewnia, że wśród ludzi koczujących w dżungli nie było nikogo, kto nie zostałby poinformowany w ciągu ubiegłego tygodnia o możliwych rozwiązaniach jego sytuacji, ewentualności złożenia prośby o azyl, czy też pomocy pieniężnej dla tych, którzy zgodzą się powrócić z własnej woli do kraju. Prefekt nie krył jednak, że ci, którzy odrzucą propozycję, muszą się liczyć z tym, że tego samego wieczoru będą spać w ośrodku zatrzymań, skąd zostaną wydaleni natychmiast do ojczystego kraju.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Nowa sytuacja w stosunkach francusko-polskich po rezygnacji przez Obamę z tarczy antyrakietowej była okazją wielu wypowiedzi francuskich polityków w czasie forum dziennika Libération w Lyonie w dniach od 18 do 20 września. Oto co mówili na ten temat przed mikrofonem redakcji polskiej RFI. Na początek Elisabeth Guigou, deputowana socjalistyczna, była minister spraw europejskich i sprawiedliwości.
Je pense que vis-à-vis des États-Unis, c'est vrai qu'on n'a pas la même position, français et polonais.
Wobec Stanów Zjednoczonych mamy rzeczywiście różne podejścia we Francji i w Polsce. To się łatwo tłumaczy samą geografią, rozumiemy polskie obawy przed Rosją i to, że w braku wspólnej obrony Polska bardziej niż Francja zwraca się do NATO. Są to geostrategiczne dane, które trzeba przyjąć do wiadomości i nie sądzę, by mogło to przeszkadzać w zbliżaniu stanowisk w obliczu przyszłości. Mamy to szczęście, że Obama jest prezydentem, który dopuszcza myśl o świecie wielobiegunowym. To szczęście trzeba pochwycić i zbudować europejską obrony. Jestem szczęśliwa, kiedy widzę, że Polska wchodzi na tę drogę. No i trzeba to robić w sposób autonomiczny wobec NATO. Nie możemy pozostawać w sytuacji, kiedy Europa nie ma własnej obrony.
Mówiła Elisabeth Guigou. Spośród członków aktualnego rządu obecny był w Lyonie m.in. Pierre Lelouch, sekretarz stanu do spraw europejskich, który notabene dzień wcześniej był z wizytą w Warszawie.
Mówiąc żartobliwie, powiedziałbym, że zrywając jednostronnie oba porozumienia zawarte z Czechami i Polską, Obama stał się najlepszym promotorem europejskiej polityki obrony. Osobiście nie jestem wcale zmartwiony tym, że to zaczyna przyspieszać tę ideę. W każdym razie wśród moich rozmówców, których spotkałem w piątek w Warszawie, ideę, która zresztą istniała już wcześniej,
że Polska potrzebuje zabezpieczenia zarówno atlantyckiego, jak i europejskiego.
L'idée qui existait déjà d'ailleurs, que la Pologne a besoin d'une assurance à la fois atlantique et européenne. Je crois qu'en France, il y a eu une trop forte caricature.
Myślę, że we Francji postrzegano polski stosunek do Ameryki karykaturalnie. Polska, kiedy wyswobodziła się z sowieckiego jarzma, zwróciła się w naturalny sposób ku Stanom Zjednoczonym z przyczyn najzupełniej zrozumiałych, wynikających z bolesnej historii. Ale równocześnie polskie władze i to wszystkie kolejne rządy stopniowo dochodziły do wniosku, że Polska powinna mieć swoje miejsce w rodzinie europejskiej i od 5 lat, od kiedy Polska jest w Unii, afirmuje się ona jako jeden z biegunów europejskiej polityki obrony. W tej dziedzinie mamy Francja z Polską bardzo wiele do zrobienia. Między innymi przygotowałem z Radkiem Sikorskim spotkanie premiera Tuska z prezydentem Sarkozym w Paryżu w początku listopada. Ze strony prezydenta Sarkoziego nie ma żadnego problemu. Uważa on, że postawa Polski była zrozumiała i że Polska jest jednym z naszych głównych partnerów w Europie. W kwestii stosunku do USA nie mamy żadnych żalów ani ocen moralnych. Jest analiza sytuacji i nasi partnerzy mają rację, że są w NATO, do którego przecież i Francja powróciła. A równocześnie to jest już inna Ameryka, inny świat, już nie epoka zimnej wojny, więc Europa musi zaznaczać swoją autonomię w kwestii swego bezpieczeństwa. Tę analizę podzielają obie strony. To, że jesteśmy w NATO, silnie przyczyniło się do zniesienia wszelkiej dwuznaczności między Francuzami a Polakami. Nikt już w Polsce nie twierdzi, że to mogłoby osłabić jej więzy w USA.
Les ambiguïtés entre les Polonais et les Français. Plus personne en Pologne n'imagine une seule seconde que tout ça pourrait affaiblir le lien avec les États-Unis.
Mówił Pierre Lelouch, sekretarz stanu do spraw europejskich. W obozie prawicowym istnieją jednak pewne niuanse. Mówi Alain Juppé, były premier.
Francja powróciła do NATO, powiedziałem, co o tym myślę, że jest to ryzykowny zakład, którego bym nie podejmował. Zobaczymy, czy będzie temu towarzyszyć znaczący postęp europejskiej obrony. A jeśli chce się dokonać takiego znaczącego postępu, to kto? Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Włochy?
I do tej grupy zaliczę pan Polskę.
To właśnie powiedziałem. Myślę, że nie można uchylić się od takiego przedsięwzięcia. Zresztą taką możliwość przewiduje traktat lizboński. To się nazywa wzmocnioną współpracą. Czy Polska jest na to gotowa? Zobaczymy.
Polska wniesie do tej współpracy swoje troski o granicę wschodnią, o Ukrainę, Białoruś, Rosję, dalej Gruzję. Czy cała grupa będzie gotowa do podzielania tych trosk?
Wszystko zależy od tego, w jakim duchu się to robi. Polska jest czujna na punkcie swojego bezpieczeństwa, jakże jej nie rozumieć i nie solidaryzować się z nią. Ale myślę, że w interesie Europy jest także partnerstwo z Rosją. To partnerstwo skomplikowane, trudne, obfitujące w napięcia, ale nieodzowne, nie do uniknięcia. Myślę, że wszyscy razem, w tym Polska, możemy iść w tym kierunku.
Na to samo pytanie odpowiada sekretarz stanu Pierre Lelouch.
La Pologne a joué un rôle et joue toujours un rôle très important de liaison avec ces pays. Il y a cette fameuse
Polska odegrała i odgrywa nadal ważną rolę łącznika z tymi krajami poprzez politykę sąsiedztwa z Europą Wschodnią. My nie myślimy, i zresztą nikt w Europie nie myśli, poważnie o przyłączeniu do Unii tych krajów. Najpierw trzeba dokonać ogromnej pracy. W ciągu ostatnich 20 lat dokonaliśmy jej przy rozszerzaniu Unii. Trzeba jednak, żeby więzy z Ukrainą, z Gruzją były jak najsilniejsze. Nie ma mowy o tym, żeby porzucić Gruzję. Przecież Europejczycy jako jedyni zajmują się Gruzją, a przywódcą, który jako prezydent Unii Europejskiej obronił integralność terytorialną Gruzji, nazywa się Nicolas Sarkozy. Jedynymi obserwatorami międzynarodowymi w Gruzji są Europejczycy. To Europa jest u boku Gruzji w negocjacjach z Rosjanami w Genewie. To samo dotyczy Ukrainy, gdzie problem jest bardziej złożony ze względu na tamtejszą klasę polityczną, która musi znaleźć sposób na budowę demokratycznego i stabilnego kraju. Ale trzeba być u ich boku i Polska odgrywa w tym wielką rolę.
Qui est très important.
Słuchaliśmy wypowiedzi francuskich polityków dotyczących stosunków francusko-polskich w perspektywie wspólnej obrony europejskiej. Głosy te zebrane zostały przez Piotra Błońskiego w czasie forum dziennika Libération w Lyonie w dniach od 18 do 20 września.
Radio France Internationale.
Multimedia Stefan Rieger.
Co nowego po wakacjach? Déjà vu. Zawieszony w lipcu po 2,5 miesiącach strajk przeciwko masowym zwolnieniom w RFI wznowiony został od 1 września. Odrzucony w czerwcu przez Radę Konstytucyjną projekt ustawy HADOPI o ściganiu piractwa w sieci przegłosowany został ponownie w lekko zmodyfikowanej wersji przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. Bestia zdycha i zdechnąć nie może. Najdłuższy w dziejach francuskich mediów strajk zdaje się chylić ku końcowi. Zmobilizowanych jest wciąż około 500 najmocniej zaangażowanych pracowników, ale ruch oporu się wykrusza i niektórym opadają ręce. Komentuje jeden z dziennikarzy naszej rozgłośni, cytowany przez dziennik Libération. W artykule informującym o opuszczeniu w obieg w tych dniach, zrealizowanego przez związki zawodowe z Radio France International, dokumentu filmowego pod tytułem 206. 206 to liczba osób przeznaczonych do odstrzału z górą 1/5 personelu Radio France International, a wśród nich ponad 60 dziennikarzy 6 sekcji językowych, między innymi niemieckiej i polski. 17-minutowy, nadzwyczaj bojowy dokument zbija argumenty dyrekcji uzasadniającej plan modernizacji przekładający się na masowe zwolnienia z pracy chronicznym deficytem RFI. Co znaczy deficyt w instytucji publicznej finansowanej przez państwo? Pytają retorycznie cytowane w filmie osobistości, których zdaniem decydują o wszystkim kryteria wyłącznie polityczne. Co nadawać, gdzie nadawać i czy w ogóle nadawać? Tygodnik L'Express donosi, że niezdrowa sytuacja w RFI niepokoi coraz bardziej prezydenta Sarkoziego, który w obawie, że zaraza rozleje się na całe media publiczne, konsultuje dyskretnie ekspertów, takich jak Hervé Bourges, były prezes naszej rozgłośni, aby znaleźć wyjście z impasu. Jedno zaiste jest niezrozumiałe w tym konflikcie. Całkowity mur milczenia po stronie władzy. Nieustające apele związków zawodowych RFI do Pałacu Elizejskiego o mianowanie mediatora, do nowego ministra kultury Frederica Mitterranda o wzięcie byka za rogi pozostały bez echa. Adwokaci związków zawodowych, cytowani przez Libération, wyrażają przekonanie, iż plan zwolnień zbiorowych jest niezgodny z prawem. Rozstrzygnie o tym decyzja sądu apelacyjnego 28 września. Jeśli będzie przychylna dyrekcji, powiemy państwu adieu parę tygodni później. Jeśli nie, bestia zdychać będzie nieco dłużej, pewnie przez parę miesięcy. Idiotyczna i skandaliczna ustawa o tępieniu internetowego piractwa zdechła zapewne zanim się urodziła. W lipcu przyjął ją Senat, 15 września przyklepało Zgromadzenie Narodowe, teraz doszlifować tekst ma tak zwana komisja mieszana i zaraz potem huzia na juzia, czyli na zwyrodnialca, który ściąga za frajer z internetu piosenki i filmy. 3 ostrzeżenia, po czym odcięcie od sieci nawet na rok, a jeszcze na deser wysokie grzywny i ewentualnie nawet więzienie. Pierwsza wersja ADOPI padła w Radzie Konstytucyjnej, która uznała primo w ślad za Parlamentem Europejskim, że prawo dostępu do sieci należy do podstawowych praw człowieka i że nade wszystko o ewentualnych sankcjach decydować może tylko sędzia, a nie jakaś prywatna instytucja ustanowiona przez przemysł rozrywki. A tym jest w gruncie rzeczy niepowołana jeszcze Rada ADOPI. Druga wersja ustawy różni się od pierwszej tylko tym, że ostateczna decyzja o odcięciu od sieci czy ukaraniu grzywną należy właśnie do sędziego. Jak poprzednia, bimba sobie z zadekretowanego przez Europarlament niepodważalnego prawa dostępu do sieci. Rada Konstytucyjna, do której socjalistyczna opozycja ponownie się odwoła, ma więc tu nowy orzech do zgryzienia. Obie wersje ustawy ADOPI mają zaś to do siebie, że po pierwsze stanowią poważne zagrożenie dla demokracji, gdyż narzucają model powszechny powszechnej inwigilacji w sieci, co wymaga użycia narzędzi typu szpiegowskie programy, jakie każdy obywatel powinien u siebie zainstalować, mogących służyć dowolnym policyjnym, komercyjnym czy politycznym celom. A po drugie, internauci kpią sobie z Adopi, zanim jeszcze weszła w życie. To nie tylko zamach na wolność w sieci, to zwłaszcza linia Maginota. Wystarczy zagooglować na ten temat, aby znaleźć 1001 przepisów na obejście Adopi na dziesiątkach tysięcy stron. Jak komentuje dziennik ekonomiczny Leseco, techniczne sztuczki informatycznego piractwa, znane dotąd nielicznym wtajemniczonym, uległy gwoli debaty nad ustawą raptownej demokratyzacji, co jest rezultatem dokładnie przeciwnym do tego, co chcieli osiągnąć zwolennicy strategii żandarma. Czyli show biznes, który broni swej kury znoszącej złote jaja, oraz politycy mający w jajach udział.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
To odbywało się na przedwiośniu. Tragedia jest pieśnią kozła. Cała wieś śpiewała podczas wielkiej procesji. Pieśni towarzyszyły fletnie. Noszono wielkie symulakry sterczących falusów. Chórem kierowali Aischylos lub Sofokles. Pierwszego dnia składano w ofierze byka. Przed zawodami ani chóry, ani taniec, ani teatr nie były jeszcze od siebie oddzielone, składano w ofierze na ołtarzu mlecznego prosiaka. To, co zwie się tańcami, było defiladą niesionych dzbanów, paradą naczyń. Oni tańczyli, to znaczy dreptali w miejscu i dźwięczały rogi. A teatron znaczył miejsce, z którego się patrzy, a orkiestra znaczyła miejsce, w którym się tańczy. A skenę oznaczała drewnianą budę, w której zmieniano maski lub kostiumy. To miejsce mutacji. Po francusku powiada się o jeleniu zrzucającym poroże mieux sa tête. Mieux oznacza linieć, pierzyć się, zrzucać skórę o wężu, przepotwarzać się, mutować. La mue oznacza linienie, pierzenie się, zrzucanie rogów, mutację głosu, klatkę. Grający na fletni stał blisko ołtarza, tam gdzie podrzynano gardło mlecznemu prosiakowi. Ołtarz stał na środku orkiestry, tylko grający na flecie nie zakładał maski. Flet go maskował. On towarzyszył tym, którzy tworzyli grupę zwaną dzisiaj chórem tragicznym. To znaczy towarzyszył kocącym się koźlicom. Towarzyszył pieśni kozła, to znaczy, jeśli tak rzec można, mutacji. Grecy zwali teatron miejscem patrzenia, ponieważ podczas ceremonii pieśni kozła ludność się rozdwajała na chór i na siebie samą i mówiła do siebie. Przyglądała się sobie w sobie samej. Stopniowo z drepczącego i śpiewającego chóru zgromadzonego wokół ołtarza wyodrębniały się dwie partie solowe. Solo w odzie churalnej. Głosy zaczęły się wyróżniać z jednolitych lamentacji wznoszonych wokół ofiarnego prosiaka. Soliści i chór odpowiadali sobie i dopowiadali się. Przepowiadali i przypominali najstarsze legendy wzbudzające coraz więcej wątpliwości, ale też i trwogi. Powiedzieć można, że mutacja, po grecku pieśń kozła, tragedia, to przepotwarzanie się mutos w logos. Taki był co najmniej sens przepowiadania sobie przepowieści podczas ceremonii dzisiaj już dziwacznych. Te ludowe trybunały wokół składanych na ołtarzu ofiar, obradujące dreptaniem i śpiewaniem, te zawody, te zmagania, te przedziwne dochodzenia prawdy i czytelności legend odbywały się przez niespełna 300 lata. Ani słowo aktor, ani słowo kapłan, ani słowo ofiara nie nadają się do użycia. Tamci pierwsi soliści, obecni pomiędzy chórem i mieszkańcami, byli nosicielami masek przenoszących zniekształcony głos. Ich zamaskowane twarze różniły się od nagich twarzy flecistów. Maska zmieniła głos niczym mutacja. Maska była składana po jednorazowym użyciu Dionizosowi. Nie wydaje się, by były to maski zwierzęce. Żadna maska się nie dochowała. Arystoteles kochał tragedię, wiedział o jej dziejach wszystko. To Arystoteles zanotował, że Aischylos I pewnego pięknego dnia marcowego wydzielił osobnego interlokutora z tłumu. Ostatnie dni marca, po łacinie wiosna, to ver, tak jak tragizein znaczy też stawać się kozłem, wydzielać jak on cuch lub bek. Tak słowo vernatio oznacza skórę węża zrzuconą na wiosnę, wężowe mutowanie. Myślę, że to słowo chce znaczyć robić wiosnę, zazielenić, zmienić skórę. Teatr i zmiana skóry wiążą się ze sobą. Dlatego po grecku słowo mutować, przechodzić mutację, może oznaczać również krzyk składanej ofiary. Może być bekiem kozła ofiarnego, którego zresztą w ofiarowaniu brak. Po argumenty można sięgnąć do Księgi Powtórzonego Prawa. Modlitewne zawodzenie dociera do uszu Boga tak samo jak dym do jego nozdrzy. Zawodzenia i dym unoszą się z nadofiarnego stosu. To samo powietrzne medium przynosi mdlący odór i bek. Mutacja jako vernatio, jako przemiana głosu, jako różnica płci, przebudzenie pożądania mężczyzny. To jest tragedia.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Chociaż od śmierci Django Reinharda minęło już ponad pół wieku, obchodziliśmy tę rocznicę w 2003 roku, to jego wpływ na współczesnych gitarzystów nie maleje. Ciągle nagrywane są płyty w hołdzie wielkiemu Django z jego własnymi kompozycjami lub utworami napisanymi pod jego wpływem. Oto kolejna taka płyta, która wprawdzie zawiera tylko jedną kompozycję Reinharda, ale jego duch wyraźnie unosi się nad muzykami. Będzie tego ducha bardziej słychać w innych utworach, ale ja na początek proponuję Państwu kompozycję Rockiego Gresseta, którego płytę chcę Państwu dzisiaj przedstawić. Kompozycja nosi tytuł Pour toi, dla Ciebie i oto ona. Post-dżangowski jest we Francji szalenie popularny. Spadkobierców wielkiego Django mamy tu bez liku, gorszych i lepszych. Wielu z nich nosi nazwisko Reinhardt. Ale mamy też paru niespokrewnionych z rodziną mistrza. Rocky Gresset właśnie wydał płytę, właściwie bez tytułu, czy jak kto woli, zatytułowaną Rocky Gresset. Posłuchajmy utworu Dorothy Fields i Jeroma Kerna, The Way You Look Tonight. Nie ma żadnych wątpliwości co do wpływu Django Reinhardta. nagraniu tej płyty nie brał udziału żaden Reinhardt, chociaż Rocky grywał już z Dawidem Reinhardtem, wnukiem wielkiego Django. Odnajdziemy na niej natomiast kilku naszych dobrych znajomych. Gościnnie wystąpił Thomas Dutronc, który ma już na swoim koncie własną, niezłą płytę, Comme un manouche sans guitare, z kilkoma interesującymi kawałkami. Na gitarze gra również lider Rocky Gresset, na gitarze rytmicznej Mathieu Châtelain, Diego Humbert i Jérémy Arrange na kontrabasie i wreszcie na skrzypcach Kostel Nitescu, muzyk pochodzący z Rumunii, duchowy spadkobierca Stefana Grappellego, co doskonale słychać na płycie Rockiego Gresseta. Kostel Nitescu pod koniec 2007 roku wydał płytę Forever Swing Grappelli Forever. Była to jego pierwsza płyta w charakterze lidera, a przygotowana została na setną rocznicę urodzin Stefana Grappellego, którą to rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym roku. A oto Kostel Nitescu i reszta grupy Rockiego Gresseta w kompozycji Irwina Berlinga Blue Skies. Rocky Gresset zagrał już kilka koncertów w składzie czteroosobowym. Najbliższy zaplanowany jest na 24 października w paryskim klubie Sunset w ramach nowego festiwalu poświęconego muzyce o cygańskich korzeniach Le Manuscrit du Sunset. Francuzi mają bardzo precyzyjne określenie takiej muzyki, której korzenie tkwią w rytmach cygańskich, ale która daleko poza nie wybiega i granej w sposób odziedziczony po Django Reinhardzie. Nazywa się to muzyka Manusz. Niestety nie znalazłam odpowiednika tej nazwy w języku polskim. Jeśli któryś z naszych słuchaczy je zna, chętnie przyjmę pomoc w postaci informacji. A na razie muzyka. Na zakończenie kompozycja Gresseta zadedykowana Vincente Amigo, jednemu z największych wirtuozów gitary flamenco. Ballade pour Rose.
Języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Nathalie Sarraute i jej sztukę pod tytułem Pour un oui ou pour un non, której fragmentu ponownie teraz wysłuchamy. Z powodu mało ważnej, zdawałoby się, wypowiedzi dochodzi do zerwania między przyjaciółmi, nazwanymi tu symbolicznie H1 i H2. Węzłem dramatycznym utworu jest sposób wymawiania słów c'est bien ça.
Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi.
Oui, c'est à cause de ça. Tu ne comprendras jamais. Personne du reste ne pourra comprendre.
Essaye toujours. Je ne suis pas si obtus.
Oh, si. Pour ça, tu l'es. Vous l'êtes tous du reste.
Alors, chiche, on verra.
Eh bien, tu m'as dit, quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit... C'est bien ça.
Répète-le, je t'en prie. J'ai du mal à entendre.
Tu m'as dit... C'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible.
Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon?
Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie. Tu parles sérieusement?
Oui, très, très sérieusement.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite, d'ailleurs?
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça.
Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur bien, un étirement. Bien. Et un suspens avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance.
Et ça, oui, c'est le cas de le dire, ce ça précédé d'un suspens t'a poussé à rompre.
Oh, à rompre. Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement.
Czy tekst został dobrze zrozumiany?
Qui a voulu rompre?
Kto chciał zerwać?
Homme numéro 2.
Pourquoi homme numéro 2 ne veut-il d'abord donner aucune explication?
Dlaczego początkowo H2 nie chce dać żadnego wyjaśnienia?
Parce qu'il pense que homme numéro 1 ne comprendra pas.
Qu'a dit homme numéro 1 à homme numéro 2?
Co powiedział H1 do H2?
Il lui a dit, c'est bien ça.
Pourquoi homme numéro 2 a voulu rompre à cause de cette phrase?
Czemu z powodu tego zdania H2 chce zerwać?
Parce qu'il pense que homme numéro 1 lui a parlé sur un ton méprisant.
Sedno konfliktu tkwi w sposobie wypowiadania tego tekstu. Przyczyną sporu między przyjaciółmi jest przecież ton uznany za pogardliwy. Początkowo prośba o wyjaśnienia brzmi przyjaźnie, ale z nutą zniecierpliwienia. H1 jest więc zadowolony, kiedy je otrzymuje.
A, on y arrive.
Wyrażenie on y arrive oznacza w tym kontekście on aborde enfin le sujet. Wreszcie przystępujemy do rzeczy. W języku potocznym stosowane jest w rozmaitych sytuacjach.
Je voudrais t'expliquer pourquoi je me suis enfui de la maison.
Ah, on y arrive après deux jours de silence.
H2 obwinia się i kaja, tłumacząc przyczyny i okoliczności.
Quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé.
Ciągle używa wyrażeń ogólnikowych, je ne sais plus quel, i przymiotników oznaczających coś mało wartościowego, jak dérisoire czy quelconque.
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
H2 wyjaśnia na koniec.
Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
H1 jest zaskoczony, oczekiwał czego innego. Aby wyrazić swoje niedowierzanie, używa trybu rozkazującego.
Répète-le.
Myśli, że może się przesłyszał, niedowierza własnym uszom.
J'ai dû mal entendre.
Czasownik devoir, zastosowany w charakterze słowa posiłkowego, może wyrażać wątpliwość. Znaczy wówczas to samo, co...
Il me semble que j'ai mal entendu.
H1 jest zaskoczony.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut être ça. Ce n'est pas possible.
Takie zdania wykrzyknikowe wyrażają opinię, czasami natomiast oddają niedowierzanie.
Et tu as payé 80 francs une place de cinéma? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas partir en vacances avec lui.
Następnie pytania bohaterów dialogu stają się bardziej bezpośrednie. H1 prosi przyjaciela o potwierdzenie.
Non, mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie? Tu parles sérieusement?
Co oznacza?
Ce ne peut être vrai.
H1 chce się upewnić.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe.
Waha się, przekonany, że źle coś zrozumiał. Nadal nie dowierza, używa więc trybu przypuszczającego w czasie przeszłym.
Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite, d'ailleurs? Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça.
H1 nie pojmuje, jak te proste słowa mogły spowodować tak ostrą reakcję. Zwrot c'est bien ça jest często używany jako potwierdzenie stanu faktycznego.
Vous avez raison. C'est bien ça.
Ale wypowiedziany z zawieszeniem głosu c'est bien ça wyraża pochwałę, na przykład kiedy profesor mówi do ucznia.
C'est bien ça.
Odmienna intonacja może zmienić sens zdania. W omawianym tu dialogu ton, artykulacja, rytm nadają wypowiedzi specyficzne znaczenie. H2 mówi:
Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent.
A nieco dalej precyzuje:
Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien. Un accent mis sur bien, un étirement, bien et un suspens avant que ça arrive.
Ze słów H2 wynika, że to zawieszenie głosu i akcent wyniosłości będą powodem zerwania przyjaźni. Prawdą jest, iż rozmówcy biorą całkowitą odpowiedzialność za intonację i sposób artykulacji, które mogą zmienić sens zdania. Ich intencje wyrażają się w nieznacznych niuansach modulacji głosu. Nathalie Sarraute dużą uwagę przywiązuje do podtekstu wypowiedzi. Kiedy dokładniej analizujemy, zdawałoby się, niewinne słowa, tracimy czasem pewność co do ich znaczenia. Dzisiejsza lekcja była okazją do poznania wyrażeń zawierających podejrzenia i wątpliwości. W niezbyt jasnej sytuacji bardzo ważny jest ton wypowiedzi, gdyż może on kompletnie zmienić jej sens. Modulacje głosu, akcent zdaniowy i akcent wyrazowy ujawniają zamysł mówiącego.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.